W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek, bo warto zaufać profesjonaliście. Przyłączamy się do tego hasła, a dzień otwarty notariatu już w najbliższą sobotę, 27 listopada od 10 do 16, a w studiu, no nie zdziwię Państwa pewnie, notariusz, pani Barbara Motal-Filipczuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
To o czym będziemy rozmawiać z notariuszem my dziś, to ja wiem, ale o czym nasi słuchacze mogą z notariuszem porozmawiać w sobotę?
Zapraszamy słuchaczy do zadzwonienia do nas, bo niestety już drugi raz nie spotkamy się osobiście, ale czekamy na Państwa pod telefonem 85 688 1154. Jest to numer telefonu dla osób z Białegostoku i okolic i będzie można zapytać o wszystko. Dlatego, że temat w tym roku jest dość szeroki, więc możemy zapytać i o umowy sprzedaży, darowizny, dożywocia, testamenty, podziały majątków, o umowy majątkowe małżeńskie. W zasadzie o wszystko nie ograniczamy tematu, tylko ktoś będzie chciał coś wiedzieć, chętnie się podzielimy informacjami.
To drugi raz, kiedy drugi rok w zasadzie z rzędu, kiedy nie spotykacie się Państwo ze swoimi klientami, a jedynie telefonicznie bądź też na
Facebooku.
Facebooku, czyli w formie online. I czy to się sprawdza? Czy taka forma dnia otwartego, kiedy w zasadzie notariusz ma otwarty gabinet, ale nikogo przyjąć w nim nie może?
Wbrew naszym obawom, bardzo się sprawdziło. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiej ilości telefonów, takiego udziału za pośrednictwem środków informatycznych. Wolimy spotkać się z klientami face to face, ale niestety jest to niemożliwe. Natomiast już wiemy, że ta opcja telefoniczna też się sprawdziła. Będziemy czekać na Państwa pod numerami telefonów w całej Polsce. Jeszcze raz powtórzę, dla mieszkańców Białegostoku i okolic łatwiej będzie się dodzwonić na numer 85 688 1154.
My również ten numer telefonu zamieścimy na stronie internetowej Radia Białystok w audycji Masz Prawo. Będą Państwo mogli go odnaleźć i jeżeli komuś przyjdą jakieś pytania do głowy, to w sobotę ten kontakt z notariuszem. Ale uspokoimy też słuchaczy, prawda, że notariusze normalnie pracują. Można do notariusza przyjść.
W każdej chwili i też uzyskać taką informację nieodpłatnie.
Nieodpłatnie. A my dzisiaj z tego dużego katalogu, którym pani notariusz powiedziała, czyli i testamenty, i dział spadków, i odrzucenia, i umowy sprzedaży, darowizny, wybrałyśmy małżeńskie umowy majątkowe. No właśnie. I tak małżeńska umowa majątkowa kojarzy się z jednym słowem z filmów, nie powiem, że amerykańskich, ale z różnych filmów, intercyza. Są tacy milionerzy, którzy biorą kopciuszki albo odwrotnie, milionerki, które biorą kopciuszków i podpisują intercyzę. Czy w polskim prawie również coś takiego mamy jak intercyza?
Kodeks rodzinny ani razu nie używa określenia intercyza. Ale tak w społeczeństwie mówi się na umowę majątkową małżeńską.
I cóż to za umowa, pani notariusz?
Tytułem wstępu, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność ustawowa majątku, która polega na tym, że po zawarciu związku małżeńskiego wszystko to, czego się dorabiamy wspólnie, jest nasze wspólne. Z pewnymi wyjątkami, na przykład z wyjątkiem darowizn, spadków, czy surogacji tak zwanej. Ale też wspólnie odpowiadamy za długi, jakie podczas tego trwania tej wspólności zaciągnęliśmy. Ale można to zmienić. Można to zmienić przez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Apelujemy szczególnie do tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wiadomo, że na samym początku liczymy na zyski, ale musimy też wiedzieć, że to niesie ryzyko i możemy popaść w długi. Tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli małżonkowie mają wspólność ustawową, to również z tego majątku wspólnego te długi muszą spłacić, pomimo, że one powstały w wyniku działalności tylko jednego z małżonków.
A jak to jest w takim razie z tą umową? Zawieramy ją przed zawarciem związku małżeńskiego? W trakcie kiedy?
Taką umowę można zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego albo po zawarciu związku małżeńskiego. Najważniejsze, żeby ją zawrzeć w odpowiednim momencie, to znaczy wtedy, kiedy długów jeszcze nie ma. A dlaczego? Dlatego, że takie umowy nie działają wstecz. One skutkują od dnia zawarcia umowy i na przyszłość. A zatem, jeżeli zawieramy umowę majątkową małżeńską o rozdzielności majątkowej po 2 latach od zawarcia związku małżeńskiego i w okresie tych 2 lat powstały jakieś długi, to odpowiadamy za te długi majątkiem wspólnym, bo takie umowy nie działają wstecz. Dlatego warto zawrzeć taką umowę na czas, czyli w momencie, kiedy jeszcze nie ma długów. A dlaczego? Dlatego, że na skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową ustaje ta wspólność ustawowa i małżonkowie mają 2 niezależne majątki. Każdy z małżonków może swoim tym majątkiem zarządzać jak chce, rozporządzać jak chce i zaciągać zobowiązania tylko na swoje konto. W razie niepowodzenia wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń tylko z majątku tego małżonka, który tę umowę, który te zobowiązanie zaciągnął, czyli nie może wystąpić do drugiego małżonka. Ale uwaga!
Nie jest tak kolorowa.
Żeby taka umowa właśnie w ten sposób zadziałała, czyli chroniła drugiego małżonka, który nie prowadzi tej działalności gospodarczej, to o zawarciu takiej umowy musi wiedzieć wierzyciel, czyli kontrahent, druga strona umowy. Bo jeżeli druga strona umowy nie wie o tym, że prowadzący działalność zawarł umowę majątkową małżeńską o rozdzielności majątkowej, to może skutecznie domagać się spłaty długów z majątku wspólnego, którego co prawda nie ma, ale ponieważ wierzyciel o tym nie wiedział, czyli może dochodzić z majątku również drugiego małżonka.
Czyli my musimy poinformować kontrahenta, że mamy coś takiego?
Nie jest to nic skomplikowanego. Wcale nie trzeba pokazywać tej umowy, bo w tej umowie zawarte są również i inne dane osobowe. Wystarczy w umowie, w kontrakcie jedno zdanie dopisać, że zawierając umowę ma rozdzielność majątkową, czyli ta druga strona umowy ma wiedzieć w ogóle o tym, że taka umowa jest i że jest to umowa o rozdzielności majątkowej. I w ten sposób naprawdę uchronimy drugiego małżonka przed długami, które powstaną w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej tego małżonka, który ją prowadzi.
Taka umowa musi być sporządzona u notariusza?
Pod rygorem nieważności u notariusza, czy przed zawarciem związku małżeńskiego, czy już po zawarciu związku małżeńskiego, ale u notariusza. W wyjątkowych sytuacjach sąd taką rozdzielność ustanawia. To po pierwsze wtedy, kiedy małżonkowie są w sporze i nie chcą przyjść dobrowolnie do notariusza.
Tak, bo tutaj musi być zgoda
Ale też w wyjątkowych sytuacjach sąd może tę rozdzielność ustanowić z datą wsteczną. Natomiast na podstawie umowy sporządzonej przed notariuszem jest to niemożliwe. Dlatego takie to jest ważne, żeby tę umowę zawrzeć w czasie, kiedy jeszcze to się do czegoś przyda, czyli kiedy jeszcze tych długów nie ma. Bo jeżeli już długi są, to taka umowa nic nie daje do momentu jej zawarcia, czyli małżonkowie ze wspólnego majątku muszą odpowiedzieć za te długi, które powstały przed zawarciem tej umowy.
Panie notariusz, a tak z drugiej strony, no bo długi powstają, tu ochroniliśmy współmałżonka, ale podpisaliśmy taką umowę i współmałżonek się wzbogacił niemiłosiernie, a my na tej swojej rozdzielności wyszliśmy trochę nie za bardzo.
Tak, jak każda umowa tego typu, no niesie różne skutki. I rzeczywiście tak może być, że jeden z małżonków się bardzo, bardzo wzbogaci, a drugi nie. Dlatego zawierając tę umowę trzeba rozważyć dokładnie, ale przede wszystkim ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej też trzeba dobrze ocenić. I ten, któremu się dobrze powodzi, też może mu się poślizgnąć noga, jak to mówią, i może być wtedy kłopot.
Jak się okazuje i jak życie nam pokazało, potrafi nas zaskoczyć, chociażby pandemia, której doświadczamy już 2 lata będziemy z tym uczyli się żyć, pokazała, że w zasadzie łaska pańska na pstrym koniu jedzie i taka umowa może nas przed wieloma niespodziankami uchronić. Ale jak zabezpieczyć swojego małżonka, żeby w razie, gdyby coś innego się zdarzyło w naszym życiu, był zabezpieczony? O tym za chwilę. Rozmawiamy dziś z notariuszem przed dniem otwartym notariatu, który, przypomnę państwu, już w najbliższą sobotę. Numer telefonu będzie na naszej stronie internetowej, a moim i państwa gościem jest notariusz pani Barbara Motal-Filipczuk. Pani notariusz, jeżeli chodzi o małżeńskie umowy majątkowe, o intercyzję powiedziałyśmy, czy tam możemy zawrzeć, że na przykład część naszego majątku będzie nasza wspólna, a część nie? Że na przykład przychody z działalności gospodarczej, o której tu mówiłyśmy, oraz długi zostaną wyłączone, a wszystko inne będziemy mieli wspólne.
Może aż tak prosto, że długi nie, to nie, ale rzeczywiście można zawrzeć też umowę ograniczającą tę wspólność ustawową, czyli sami postanawiamy, małżonkowie postanawiają, które składniki będą majątku będą objęte tą wspólnością, a które nie. Bo wcześniej mówiłam o rozdzielności majątkowej, która ustanawia całkowicie podział, rozdział tych majątków.
Czyli, czyli żeby już zakończyć ten temat, czyli przed małżeństwem na przykład zawieramy przed notariuszem taką umowę, że wszystko, co zarabiamy, jest nasze, nie nasze wspólne, tylko każdego z nas z osobna. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest jednego bądź drugiego, albo to jest majątek nasz w ogóle odrębny, czyli nie tworzymy niczego wspólnie. Jeżeli chodzi o majątek.
Proszę państwa, nie zawieramy umowy co do konkretnych składników, czyli na przykład mieszkania. Zawieramy umowę co do sposobu powstawania tego majątku, czyli jego gromadzenia. I tu pani podała przykład zarobków. Rzeczywiście wynagrodzenie każdego z małżonków jest z mocy prawa tą wspólnością objętej. Nie ma znaczenia, że jeden zarabia więcej, a drugi mniej. I możemy umową ograniczyć, że wyłączamy z tego majątku wspólnego ten sposób powstawania tego majątku, czyli wynagrodzenie za pracę. Natomiast rozdzielność zupełna powoduje, że nic nie ma wspólnego. Przy umowie ograniczającej małżonkowie mają majątek wspólny i majątek osobisty. Bo jeszcze raz powtarzam, zawieramy umowę na sposób powstawania tego majątku, a nie na konkretne składniki, czyli na przykład na mieszkanie.
Bo mieszkanie może być też majątkiem odrębnym przed małżeństwem, prawda? Jeżeli
tak,
ktoś nabył.
Może być też majątkiem osobistym, dlatego że zostało nabyte w spadku albo w darowiźnie.
To też, jeżeli chodzi o taką umowę, sporządzamy ją o tej od ograniczającej. Też notarialnie?
Też w formie aktu notarialnego i też nie działa taka umowa wstecz. Obydwie te umowy, gdyby zmieniły się okoliczności, czy była taka potrzeba, można w przyszłości rozwiązać. To nie jest na całe życie.
Aha, czyli też nie określamy tam terminu trwania.
Nie. Mhm. Ale uwaga, jeżeli zawieramy umowę o rozdzielności majątkowej, to trzeba pamiętać, że ona działa tylko do czasu, kiedy istnieje małżeństwo. Jeżeli małżeństwo ustaje na przykład na skutek śmierci jednego z małżonków, to i ta umowa już nie działa. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jeżeli jeden z małżonków, ten prowadzący działalność, ma zobowiązania, które nazwijmy długami, to dopóki to małżeństwo istnieje, drugi małżonek za nie nie odpowiada. Ale z chwilą śmierci tego małżonka te zobowiązania wchodzą w skład masy spadkowej i spadkobiercy, czyli żona i dzieci, muszą już te długi spłacić. Mówię o tym dlatego, że bardzo często spotykam się w kancelarii z takim przekonaniem, że umowy majątkowe małżeńskie rozwiązują sprawę również po śmierci, jeżeli chodzi o dziedziczenie. Otóż nie. Z chwilą śmierci jednego z małżonków wchodzą przepisy o dziedziczeniu i już nie ma żadnej umowy majątkowej małżeńskiej.
No trudno by było sobie to wyobrazić nawet, tak? Mhm. Gdyby umowa działała też po śmierci, a wyłączała prawo spadkowe w jakiś sposób.
Tak.
Więc tutaj, jeżeli są długi, no to trzeba wtedy się zastanawiać, czy taki spadek odrzucamy, czy wręcz zastanawiamy się po prostu, czego jest więcej, długów czy majątku.
Tak, mówiłyśmy o tym już poprzednim, na poprzednim naszym spotkaniu, że przy odrzuceniu spadku trzeba być bardzo ostrożnym.
I jeżeli chodzi o małżeńskie umowy majątkowe, to na przykład umowa rozszerzająca własność na przykład działki, na której, która była osobistym majątkiem jednego z małżonków, a powstał na niej dom i małżonek zapobiegliwie chciałby, żeby ten dom był również po części jego.
Tak, to jest jeden z trzech...
Bo tak ograniczałyśmy, to teraz rozszerzmy.
Tak, to jedna z trzech możliwości, czyli zawarcie umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Ale uwaga, nie na działkę z domem, tylko na sposób, w jaki tę działkę nabyliśmy. Jeżeli małżonek nabył działkę umową darowizny, to działka jest tylko jego. Jeżeli małżonkowie wspólnie stawiali dom na tej działce, to zgodnie z przepisami dom też jest tylko tego małżonka, który jest właścicielem gruntu. Rzeczywiście, żeby usatysfakcjonować drugiego małżonka, żeby był też właścicielem nieruchomości, na którą wydawał pieniądze, można zrobić umowę o rozszerzenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, ale na przedmioty nabyte w darowiźnie, w tym na tę działkę. Czyli takich umów nie zawieramy co do konkretnego przedmiotu, tylko co do sposobu, w jaki go nabyliśmy. I uwaga, umowy majątkowe małżeńskie o rozszerzenie wspólności ustawowej działają w obie strony. A zatem jeżeli rozszerzamy wspólność na przedmioty nabyte z darowizny, to dotyczy ta umowa zarówno darowizn otrzymanych przez jednego, jak i drugiego małżonka.
Ach, rozumiem. Czyli nie możemy sobie rozszerzając ograniczyć się tylko i wyłącznie do tegoż gruntu, który, który nam pasuje. Ale czy możemy w takim razie darowizną przekazać małżonkowi połowę?
Często się zdarza, że małżonkowie nie są zainteresowani tak daleko idącymi skutkami umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. A chcą tylko i wyłącznie konkretnego przedmiotu umowy, żeby ta umowa dotyczyła, wtedy jest możliwa darowizna z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków i rzeczywiście taka umowa może dotyczyć tylko jednego przedmiotu, jednego składnika majątku, ale to musi być umowa darowizny czy jakaś inna umowa przenosząca własność. Proponujemy darowiznę dlatego, że darowizny między małżonkami są po prostu zwolnione od podatku, od spadków i darowizn. Ale może by to być jakakolwiek inna nazwana umowa. Natomiast jeżeli nazywamy coś umową majątkową małżeńską, to te umowy działają co do zasady, co do sposobu gromadzenia majątku, a nie do poszczególnych jego składników.
Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wytłumaczyły jedną rzecz, bo czasami się przy okazji właśnie tego gruntu i tego, tych działek i tego budowania domu, bo czasami się słyszy coś takiego, że rodzice podarowali nam działkę i postawiliśmy dom, a potem się okazuje, że działkę to tak naprawdę podarowali swojemu dziecku i to jest odrębny, osobisty majątek tej osoby wtedy,
tak,
prawda?
Tak, zgodnie z zasadą, że kto jest właścicielem gruntu, jest właścicielem wszystkiego, co na tym gruncie się znajduje, chociażby sam tego nie budował. Jeżeli małżonkowie nie uregulują tego ani w formie umowy darowizny, ani w formie umowy majątkowej małżeńskiej...
Mogą nie mieć świadomości, że nie są właścicielami
tego. Tak, to jest takie coś jak rozliczenie nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka albo z majątku osobistego małżonka na jego majątek osobisty. Chodzi tu o tę budowę domu. Ale dopóki istnieje między małżonkami wspólność ustawowa, nie można dochodzić tego rozliczenia, nie można żądać tego rozliczenia. Musi ustać wspólność ustawowa. Niekoniecznie może ona, musi ona ustać na skutek orzeczenia rozwodu, może ustać na skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, ustanowienia rozdzielności majątkowej. I wtedy można ze sobą już umawiać się o zwrot nakładów, obliczyć je i domagać się zwrotu nakładów poniesionych z majątku osobistego jednego małżonka na osobisty drugiego albo z majątku wspólnego, tylko na majątek osobisty jednego z małżonków. Warto zbierać w związku z tym dokumenty potwierdzające, ile tak naprawdę wydaliśmy, czy z majątku wspólnego, czy z majątku osobistego, na cudzą nieruchomość. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie wtedy, kiedy w małżeństwie...
Kiedy ona nie jest cudza.
Kiedy w małżeństwie wszystko jest w porządku, wszyscy są zadowoleni. Nikt nie myśli o tym, żeby zbierać jakieś chociażby drobne dowody wskazujące, że te pieniądze, które dałam na budowę domu, to były pieniądze na przykład od moich rodziców.
No tak, bo pieniądze nie musimy dostawać umową notarialną. No,
zwykle wtedy dochodzi do sporu, ale można w sprawie sądowej dowodzić innymi również dowodami, na przykład przez zeznania świadków, że te pieniądze pochodziły jednak z darowizny, ale warto, nie chcę użyć określenia przygotowywać się na przyszłość, ale
być zabezpieczonym,
zbierać takie właśnie dowody. Skąd te pieniążki pochodziły?
W Polskim Radiu Białystok rozmawiamy z notariuszem i o czym byśmy nie rozmawiały, zawsze dojdziemy do testamentu albo do dziedziczenia, bo gdzieś ono na nas czeka, ale zanim do tego dojdziemy, a pewnie dojdziemy w naszej audycji jeszcze i do tego, to powiedzmy o podziale majątku wspólnego. Bo rozumiem, że jeżeli nie było umowy o rozdzielności majątkowej, no to wszystko, co zgromadziliśmy, do czego się dorobiliśmy, jest nasze wspólne. No i mimo, że nie chcemy się przygotowywać do tego rozwodu, ani też zabezpieczać się, to czasami do takich sytuacji dochodzi i ten majątek, no właśnie, może być ciągle nasz wspólny, mimo że ustało nasze małżeństwo?
Nie, jeżeli ustało małżeństwo na skutek rozwodu albo śmierci jednego z małżonków, to ta wspólność również ustaje z mocy prawa. Natomiast jeżeli małżonkowie żyją, mogą umownie wyłączyć tę wspólność ustawową, czyli zawrzeć umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podzielić się majątkiem. Czyli małżonkowie cały czas są małżonkami, ale mogą się już dzielić majątkiem. Jeżeli jest to bezsporny sposób podziału, jeżeli małżonkowie nie wnoszą jakichś roszczeń ponad miary czy nieuzasadnionych, oczywiście zapraszamy do notariusza. Notariusz pomoże dokonać taki podział majątku, czy to ze spłatami, czy bez spłat, ale tylko wtedy, kiedy nie ma między małżonkami sporu. Jeżeli jest spór, to niestety sąd rozstrzygnie o podziale tego majątku.
A czy może być taka sytuacja, że sąd orzekł o rozwodzie, a małżonkowie swoich nieruchomości nie podzielili i na przykład mają kilka działek, domy, mieszkania i jakoś tym wspólnie gospodarują?
Na skutek rozwodu ustaje ta wspólność ustawowa, czyli ustaje wspólność łączna, bezułamkowa. Jest domniemanie prawne, że wtedy ten majątek dzieli się na dwie równe części. Oczywiście mogą małżonkowie dochodzić ustalenia nierównych ułamków, jeżeli w tym majątku, jeżeli małżonkowie w różny sposób przyczyniali się do jego powstawania, ale generalnie są to dwie równe części. I tak może zostać. Czyli może ustać wspólność ustawowa, bo zawarli małżonkowie umowę, bądź się rozwiedli, ale wtedy też ustaje wspólność ustawowa tego majątku i pozostaje we współwłasnością w równych częściach.
Czyli wspólność majątkowa, a współwłasność to zupełnie dwa różne terminy.
Tak, to zupełnie inne terminy. Zresztą do tej współwłasności powstałej na skutek ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej stosuje się przepisy tak jak do działu spadku, czyli w zasadzie, i tak powinno być, jeżeli jeden z małżonków chce rozporządzić swoim udziałem powstałym na skutek ustania wspólności ustawowej, żeby to rozporządzenie było skuteczne, powinien mieć zgodę drugiego małżonka. Inaczej jest, jeżeli jesteśmy współwłaścicielami w częściach ułamkowych, które nabyliśmy w inny sposób niż na skutek ustania wspólności ustawowej. Wtedy rzeczywiście każdy swoim ułamkiem może rozporządzać, nie pytając o zgodę pozostałych.
Czyli póki jesteśmy zgodni i mamy tę współwłasność różnych swoich nieruchomości i potrafimy się dogadać, to może tak zostać.
Tak.
Ale jeżeli chcielibyśmy jednak podzielić, to możemy to zrobić i przed notariuszem.
Tak, jeżeli nie ma sporu.
Jeżeli nie ma sporu, albo w sądzie, jeżeli taki spór jest.
Moim zdaniem warto jednak podzielić ten majątek, dlatego że wtedy każdy może już robić ze swoją częścią naprawdę co chce.
No i z drugiej strony też, jeżeli ustało małżeństwo, no to po co mają łączyć, no chyba, że... Nie będę rozwijać tego tematu. Niemniej jednak rzeczywiście ten podział majątku czasami, który odbywa się w sądzie i zajmuje dużo czasu i dużo kosztuje, może warto zrobić po prostu na spokojnie, po jakichś kilku latach nawet wrócić do tego tematu, bo to się chyba nic nie zmieni tutaj w tej sytuacji.
Ale na spokojnie notariusz udzieli wszelkich wyjaśnień. Przede wszystkim umowę podpisujemy w dogodnym dla klientów czasie, czyli wtedy, kiedy oni mają czas, a w sądzie to wiadomo, musimy czekać, aż sąd wyznaczy termin tej rozprawy. Także u notariuszy jest o wiele łatwiej, no ale podkreślam to po raz kolejny, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma sporu między małżonkami.
Ale małżonkowie też mogą przyjść do notariusza i dowiedzieć się, że mają różne możliwości, prawda?
Tak.
Czyli różne opcje. Wypytać, co będzie tutaj dobre dla jednego, dla drugiego, żeby też
i wtedy podjąć właściwą decyzję.
Żeby też ta umowa była podjęta roztropnie i właściwie. Czy można taką sytuację sobie wyobrazić również, jeżeli jeden z małżonków jest gdzieś hen daleko i tutaj jego obecność jest niemożliwa?
Tak, umowę o podział majątku wspólnego można dokonać przez pełnomocnika, ale uwaga, jeżeli podział dotyczy nieruchomości, to pełnomocnictwo musi być w formie aktu notarialnego, jeżeli jest sporządzane w Polsce. Jeżeli w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Australia, tam nie ma formy aktu, Wielka Brytania, tam nie ma formy aktu notarialnego, jest forma pisemna, bo jest inne prawo, ale wtedy taki dokument powinien zawierać taką klauzulę apostyl, czyli potwierdzającą, że ten dokument jest zgodny z prawem miejsca jego wystawienia.
W audycji Masz Prawo, rozmawiamy z notariuszem i rozmawiałyśmy o małżeńskich umowach majątkowych. Czy to powszechne już w Polsce, że małżonkowie zawierają takie umowy?
Tak, ale zwykle jednak cały czas za późno.
Za późno. To przypomnijmy może, kto powinien to zrobić i może nie powinien, ale kto powinien rozważyć?
Rozważyć, bo to nie jest przymus, ale osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i liczą się z ryzykiem, że będzie jakieś niepowodzenie, a chcieliby uchronić majątek drugiego małżonka. Ale tak jak powiedziałam, należy te umowy zawierać jeszcze zanim w ogóle te długi powstaną, czyli odpowiednio wcześniej.
Ale jeżeli chcemy zadbać o tego swojego drugiego małżonka i na przykład kupiliśmy dom i on jest tylko naszą własnością, to możemy w darowiźnie połowę tego domu małżonkowi przekazać i będzie zabezpieczony. Też. Więc przeróżne możliwości tutaj odnajdujemy, żeby w tym małżeństwie zabezpieczyć się przed długami, a jednak majątkiem się podzielić. Prawda?
Tak, są takie możliwości.
Mamy taką możliwość. Natomiast na pewno, jeżeli jeden ze współmałżonków umiera, długi dziedziczymy bezwzględnie. To znaczy, może nie bezwzględnie, bo względy też różne są, jak wszędzie.
Ale co do zasady, dziedziczymy długi. Chyba, że odrzucimy spadek, ale z odrzuceniem spadku trzeba być ostrożnym, to znaczy trzeba być pewnym, że mamy w spadku same długi. Bo jeżeli w skład spadku wchodzą też i rzeczy dobre, aktywa, czyli te domy, samochody, to odrzucając spadek nie dziedziczymy również i domu, i samochodu. A zatem trzeba rozważyć, czy wartość majątku pozostałego w spadku, który nazywamy aktywami, i wartość długów, czy są równoważne, czy są mniejsze, czy większe, żeby rozsądnie złożyć to oświadczenie, bo tego oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można zmienić. Chyba, że się ktoś powoła na błąd i to błąd istotny, ale jest to
wymaga, bardzo rzadkie
i wymaga dowodzenia przed sądem. Pamiętajmy, że jak odrzucamy spadek, to odrzucamy wszystko, nie tylko długi, ale rzeczy dobre też.
Pandemia nauczyła nas, że powinniśmy o własne interesy dbać w każdej chwili i zawsze się przed tym zabezpieczyć. Namawiałyśmy wtedy do, jak tylko się zaczęło, do chociażby właśnie napisania testamentu, żeby w tym testamencie zadbać o swoich najbliższych i żeby nie zostawić ich z różnymi problemami. Ale tutaj przy okazji tych umów małżeńskich zapytam, że jeżeli podczas trwania małżeństwa sporządziliśmy testament, powołaliśmy do dziedziczenia współmałżonka, ale małżeństwo potem ustało, a testament został. Bo zapomnieliśmy, że coś takiego w pandemii napisaliśmy. Pandemia dawno minęła, życie się toczy dalej cudownie i wspaniale, a w testamencie mamy małżonka, którego już nie mamy.
Proszę Państwa, testament nieodwołany jest ważny. Czyli trzeba zmieniać testamenty w takich sytuacjach. Może powstać spór, przez między spadkobiercami. Czy rzeczywiście ten testament powinien być otwarto ogłoszony i spadkobranie powinno nastąpić na rzecz byłej żony? Bo pamiętajmy, że jeżeli piszemy w testamencie, że powołuje do spadku swoją żonę, to wyrażamy w ten sposób właśnie tę wolę, żeby to żona odziedziczyła. Jeżeli już żony nie mamy, a testamentu nie zmienimy,
to kto jest swoją żoną?
To też jest ta Iksińska, która nie jest już żoną i tu może naprawdę powstać poważny spór, jaka była taka, tak naprawdę intencja spadkodawcy, bo niewykluczone, że nawet po rozwodzie nie chciał tego testamentu zmienić, bo uważał, że jednak się jej należy.
Należy. Mogła być i taka sytuacja. Dlaczego my tak namawiałyśmy i namawiamy nadal chyba do sporządzenia testamentu, żeby mieć tę pewność, że zrobiliśmy za życia wszystko dobrze, rozdysponowaliśmy majątkiem i będzie wszystko w porządku po naszej śmierci? To dla nas ważne?
Tak, jeżeli jesteśmy zainteresowani dziedziczeniem ustawowym, czyli tak jak już wcześniej wspomniałam, że dziedziczy drugi małżonek i dzieci, nie musimy sporządzać tego testamentu, bo tak się stanie właśnie po naszej śmierci. Chyba, że chcemy rozporządzić tym majątkiem inaczej, czyli ograniczyć ten krąg osób, które dziedziczą z ustawy, albo wprowadzić do dziedziczenia osoby, które w ogóle nie dziedziczą, bo są nam obce i dlatego musimy w testamencie je zaznaczyć, bo inaczej takie osoby nigdy nie dojdą do dziedziczenia z ustawy.
Wówczas ten testament jest jedyną możliwością przekazania im swojego majątku w części bądź w całości.
Tak. Tak samo, jeżeli chcemy przepisać na rzecz osoby prawnej, jakiegoś stowarzyszenia, parafii, jeżeli nie sporządzimy testamentu, to nigdy taka osoba prawna nie nabędzie tego spadku.
I jeszcze tylko podkreślmy, że ten testament, który może być też ustny, bo taką formę też dopuszcza, o ile ważniejsza ranga będzie, jeżeli to spiszemy, chociażby własnoręcznie.
Proszę Państwa, podkreślam, że testament ustny może być sporządzony tylko i wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia życia, obawy utraty śmierci. Taki testament sporządza się w obecności trzech świadków, czyli ustnie się zeznaje ostatnią wolę, a ci świadkowie powinni spisać ten testament i go podpisać, co najmniej dwóch, jak nie trzech, podpisać ten testament. Niestety, ale zwykle jest tak, że ktoś oświadcza ustnie swoją ostatnią wolę, ale później świadkowie nie spisują tego testamentu. I niestety nie można mówić o ustnym testamencie. Dlatego jednak polecamy, żeby testament spisać. Jeżeli jest to proste powołanie do spadku, proste, można zrobić odręcznie, w domu. Pamiętajmy tylko, że nie możemy go pisać na komputerze, trzeba napisać odręcznie, własnoręcznie, czyli nie może być tak, że spisze testament osoba, która ma ładniejszy charakter pisma, a my tylko podpiszemy.
Data ważna?
No i oczywiście data i podpis. Brak daty nie czyni jeszcze testamentu nieważnym, ale może rodzić problem z ustaleniem, czy jest to ostatni testament, bo można sporządzić w swoim życiu kilka testamentów i jeżeli ich treść wzajemnie się wyklucza, to zgodnie z przepisami najważniejszy jest testament ostatni. I brak daty mógłby utrudnić ustalenie, kiedy ten testament został sporządzony. Jeżeli mamy trochę bardziej skomplikowaną sytuację, jak na przykład zapisy windykacyjne, czy w ogóle zapisy polecenia, wtedy już polecamy udać się do notariusza, bo dzielenie majątku konkretnymi przedmiotami, składnikami w testamencie nie zawsze jest takie dobre. Jeszcze raz podkreślam, zwykły, prosty testament powołujący do całości spadku, czyli bez wymieniania składników.
Samochód temu, mieszkanie temu.
To wtedy można taki sporządzić sobie w domu, ale już jeżeli ktoś chce konkretnymi składnikami rozporządzić, to wręcz musi się udać do notariusza, bo do tego służy zapis windykacyjny, a zapis windykacyjny pod rygorem nieważności musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.
I to wszystko będziecie Państwo tłumaczyć w sobotę najbliższą?
Tak, bo spodziewamy się takich pytań.
Nasi słuchacze też najbardziej lubią rozmawiać o testamentach i o zachowku, o którym dzisiaj nie wspomnimy, ale jeszcze na pewno wspomnimy. Ja przypomnę, że już w najbliższą sobotę, dzień otwarty notariatu, tym razem bardzo szeroko określony temat, jak zadbać o swój majątek, bo warto zaufać profesjonaliście. Od 10 do 16 online na Facebooku, bądź też pod numerem telefonu. Podam pani notariusz ten numer telefonu. 85 688 1154. Kto zapisał, to zapisał. Jak nie, odsyłamy na stronę internetową. Będzie można porozmawiać o tym wszystkim, o czym rozmawiałyśmy, i o bardzo skomplikowanych rzeczach. Tym razem nie trzeba mieć dokumentów ze sobą. Czy dobrze by było, żeby jednak przed oczami coś było?
No nie, bo przy rozmowie telefonicznej tak nie da się tego obejrzeć, chyba że ktoś by mógł podpowiedzieć notariuszowi, co czyta w swoim dokumencie, a to by rzeczywiście ułatwiło rozmowę.
A czy czasami zdarza się tak, że my mówimy o stanie faktycznym jakimś, który potem zupełnie inaczej wygląda w dokumentach?
Niestety bardzo często, a to dlatego, że nie jesteśmy w stanie operować ściśle słowami określającym daną sytuację. Używamy zamiennie współwłasność, wspólność ustawowa, a dla notariusza jest to są dwie różne rzeczy.
Innego.
Tak samo jak zrzeczenie się spadku, czy odrzucenie spadku. I właśnie brak precyzji w formułowaniu tych pytań, później okazuje się, że to była zupełnie inna sprawa i ta porada powinna zupełnie inaczej wyglądać.
Czyli bardzo skrupulatnie pytamy i dopytujemy, aż dopóki zrozumiemy, a porady są bezpłatne, podobnie jak te, których udzielamy w audycji Masz Prawo. Dziękuję serdecznie. Moim i państwa gościem była notariusz pani Barbara Motal-Filipczuk.
Dziękuję
bardzo. W której imieniu zapraszam również na dzień otwarty w najbliższą sobotę.